Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem na życzenie radiosłuchaczy o wpływie wysiłku fizycznego na rozwój łagodnych zaburzeń poznawczych lub otępienia, jakie określane są jako stan kliniczny między normalnym starzeniem się mózgu a chorobą Alzheimera albo innym otępieniem. Zaburzenia funkcji poznawczych mogą być dużym utrudnieniem funkcjonowania w codziennym życiu zawodowym, społecznym, wpływają także na sprawność, które dzielone są na czynniki niemodyfikowalne, czyli takie, które od nas nie zależą, genetyczne, wiek, płeć, przebyte choroby somatyczne czy psychiczne oraz czynniki określane jako możliwe do zmiany, w tym poziom wykształcenia, styl życia, zwłaszcza sposób żywienia, stosowanie używek, czy szczególnie ostatnio bardzo polecana aktywność fizyczna. Wiadomo, że rozpoznanie łagodnych zaburzeń poznawczych oznaczanych w piśmiennictwie skrótem MCI związane jest z poważnym ryzykiem rozwoju otępienia. Częstość występowania łagodnych zaburzeń poznawczych u osób w wieku podeszłym jest szacowana na 15 do 20%. Wyróżniane są dwa typy łagodnych zaburzeń poznawczych, określane jako anamnestyczne, polegające głównie na obniżeniu funkcji pamięci i większym stopniu predysponujące do rozwoju choroby Alzheimera, i nieanamnestyczne, obejmujące utratę innych funkcji poznawczych, jak z kolei dzielone są na dwa podtypy, czyli uogólnione i wybiórcze. U osób w starszym wieku w mózgu obserwuje się wiele różnych zmian, nawet fizjologicznych, w tym także anatomicznych i czynnościowych, gdzie nie tylko zmniejsza się objętość mózgu w wyniku kurczenia się komórek nerwowych, czyli neuronów, szczególnie w takich strukturach anatomicznych mózgu jak istota szara, czyli kora mózgowa, zwłaszcza w płatach czołowych, ale także inne, które wymienię, jak prążkowie, wzgórze, mózg czy spoidło wielkie, ale występujące zmiany miażdżycowe w naczyniach mózgowych także mogą zmniejszać mózgowy przepływ krwi i to może powodować niedotlenienie i osłabienie metabolizmu, czyli przemian w komórkach nerwowych. U ludzi starszych dochodzi także do zmiany stężenia substancji służących do przekazywania impulsów, czyli neuroprzekaźników. Przede wszystkim w układach, gdzie tym neuroprzekaźnikiem jest dopamina, serotonina, acetylocholina, ale także występuje zmniejszona aktywność komórek nerwowych, co powoduje zmniejszenie szybkości i precyzji przekazywania impulsów elektrycznych, natomiast wzrasta opóźnienie i amplituda pobudzenia. W starszym wieku dochodzi także do upośledzenia plastyczności mózgu i obserwowane są zmiany neurodegeneracyjne w wyniku procesów zapalnych i stresu oksydacyjnego, na który komórki nerwowe reagują bardzo szybko, zwłaszcza w związku z metabolizmem tlenowym, dużą zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z jednoczesną małą aktywnością enzymów antyoksydacyjnych. Według badań toczący się proces zapalny może doprowadzić do zwiększonego wytwarzania substancji o działaniu zapalnym, czyli cytokin, w tym takie jak interleukiny. Pomiędzy normalnym czy fizjologicznym starzeniem się, kiedy także dochodzi do pewnego obniżenia sprawności poznawczej, a otępieniem, istnieją różnice, które obejmują prawdopodobnie kilka procesów określanych jako związane z wiekiem osłabienie pamięci, łagodne zaburzenie funkcji poznawczych, a także choroba Alzheimera. Diagnostyka powinna obejmować kilka etapów, w tym początkowo określane są zmiany w funkcjonowaniu poznawczym chorego w porównaniu z wcześniejszym okresem, gdzie osłabienie pamięci może być zauważone nie tylko przez samego chorego, ale także osobę z otoczenia czy obserwującego chorego lekarza. Jak wiadomo, otępienie jest jednym z bardziej dramatycznych zaburzeń wieku podeszłego. Profilaktyka i szczególnie opieka powinny dotyczyć nie tylko początkowych okresów zaburzeń poznawczych, ale od wczesnej młodości. Badania dowodzą, że ponad 50% osób z rozpoznanym łagodnym zaburzeniem poznawczym ma szansę, czy ryzyko, że rozwinie się u nich w ciągu 3 do 5 lat otępienie albo choroba Alzheimera. W diagnostyce łagodnych zaburzeń poznawczych badane są trzy grupy czynników, w tym biomarkery, czyli odkładanie się amyloidu, także złogi fibrylarne, które występują w mózgu, biomarkery neuronalnego uszkodzenia i zmniejszenie objętości struktury określanej mianem hipokampa, albo też zaniki przyśrodkowych części płatów skroniowych, wskaźnik zaniku mózgu, a także inne specjalistyczne badania, w tym na przykład redukcja metabolizmu glukozy oraz biomarkery biochemiczne zapalne i stresu oksydacyjnego. Wykorzystanie tychże biomarkerów pozwala na ustalenie przyczyny występowania łagodnych zaburzeń poznawczych u danej osoby i umożliwia zastosowanie terapii wraz z oceną prawdopodobieństwa pogłębienia zaburzeń i przejścia do cięższej postaci, czyli do choroby Alzheimera albo otępienia. Dodatkowym problemem dla lekarzy jest brak ścisłych kryteriów dla łagodnych zaburzeń poznawczych. Pomimo podejmowanych różnych wysiłków, i to przez różne grupy eksperckie, nadal ich nie wprowadzono. Początkowo pojęcie łagodne zaburzenia poznawcze zarezerwowane było tylko dla jednego z etapów procesu otępiennego i dopiero dalsze obserwacje zwróciły uwagę na możliwość długotrwałego utrzymywania się na podobnym poziomie zaburzeń poznawczych o łagodnym nasileniu, jakie nie upośledzają funkcjonowania, nie dochodzi u tych osób do rozwoju demencji. Do podstawowych zaburzeń w przebiegu łagodnych zaburzeń poznawczych należą deficyty czy braki w zakresie uwagi, także pamięci określane jako operacyjna, zaburzenie łącznie pamięci słownej i wizualnej. Duże znaczenie dla prognozowania ma również ocena wykonywania danej funkcji. Jedną z najczęstszych metod jest ocena występowania elementów patologicznych charakterystycznych dla choroby Alzheimera, które występują w płynie mózgowo-rdzeniowym, to jest podwyższenie poziomu A-beta-42, czy białka określanego mianem tau w płynie mózgowo-rdzeniowym, co wskazuje na ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. Jednak zarówno występowanie płytek starczych, jak też skupiska tak, neurofilamentów, czyli takich elementów wypustek nerwowych, nie są charakterystyczne tylko dla choroby Alzheimera, ani żadnego innego otępienia i występują u osób starzejących się bez istotnych, widocznych zaburzeń poznawczych. Za chwilę opowiem o profilaktyce i leczeniu. Problem leczenia łagodnych zaburzeń poznawczych jest nadal badany i obecnie dominuje pogląd, że żadne ze środków farmakologicznych nie dawały pozytywnego wpływu. W przeciwieństwie do mało skutecznej farmakoterapii, ocena niektórych metod tzw. pozaglogicznych wydaje się bardziej skuteczna i wiadomo, że korzystny wpływ ma właśnie aktywność fizyczna, dieta, gdyż wiadomo, że nawet pojedyncze niedobory żyniowe mogą powodować różne zaburzenia, w tym na przykład zaburzenia widzenia przy niedoborze witaminy A czy występowanie anemii przy niedoborze żelaza. Wtedy występującą encefalopatią i polineuropatią, zwłaszcza przy niedoborach witaminy B, zwłaszcza witaminy B1 i B12. Ostatnio jako potencjalna przyczyna otępienia podana jest hiperhemocystoinemia, która może być skutkiem niedoboru właśnie witaminy B12, witaminy B6 i kwasu foliowego. Stąd lekarze podają osobom starszym te właśnie preparaty. Także wynikiem może być podobnie leków w chorobie Parkinsona. Obserwowano wpływ braku witaminy B i kwasu foliowego na wytwarzanie pewnej substancji o charakterze neurotoksycznej. Wyniki badań wskazują, że otyłość w młodości może mieć istotny wpływ na rozwój otępienia. Interesujące odkrycia dotyczą zwłaszcza wewnątrzwydzielniczej czynności komórek tkanki tłuszczowej. która wytwarza hormony i substancje takie jak adipokiny, leptyna, adiponektyna, rezystyna i wiele innych, już we wczesnym okresie życia mogą wytwarzać prozapalne substancje, cytokiny, które mogą prowadzić do uszkodzenia mózgu. W 2015 roku wydano książkę liczącą około 1300 stron o czynnikach żywieniowych, o których wiadomo, że wykazują pewien wpływ na występowanie zaburzeń poznawczych. W badaniach na przykład wykazano wzrost ryzyka występowania w wyniku bogatej diety w kwasy tłuszczowe o konfiguracji trans, jak i maleje pod wpływem stosowania diety bogatej w oleje nienasycone, także warzywa i owoce, czyli stosowanie diety określanej ogólnie jako śródziemnomorska. W profilaktyce zaburzeń poznawczych ważne są bardzo witaminy z grupy B, zwłaszcza witamina B6, B12, foliany, witamina C, A, D, także żelazo, jod, cynk i wspomniane już wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz substancje o działaniu przeciwutleniającym. Wiadomo jednak, że niedożywienie powoduje nie tylko obniżenie odporności, utratę masy mięśniowej, zmniejszenie gęstości kości, gorsze gojenie się ran, zwiększając ryzyko hospitalizacji i śmierci. I także może wpływać na funkcje poznawcze. W starszym wieku dodatkowo występowanie innych chorób oraz stosowanie różnych leków mogą wpływać negatywnie nie tylko na stan odżywienia, ale także na czynność komórek nerwowych, zwłaszcza mózgowych. W starzejącym się mózgu stwierdza się szczególnie niedobór wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które tworzą błony komórkowe. Ponadto fosfolipidów, szczególnie w korze mózgowej i w takich strukturach, w których właśnie są zapisy pamięciowe, jak hipokamp, dlatego wskazana jest u osób starszych, nie tylko zresztą w starszym wieku, dieta bogata w tłuszcze, rybie, kwasy omega-3 i kwasy, które chronią komórki nerwowe przed procesami zapalnymi i innymi szkodliwym działaniem czynników, zwłaszcza wolnych rodników. W procesie pogarszania się funkcji poznawczych istotne znaczenie ma utrata synaps, czyli połączeń między komórkami nerwowymi, zaburzenia w strukturze błon komórkowych neuronów, czyli komórek nerwowych oraz tak zwany stres oksydacyjny, który powoduje utlenianie lipidów komórek nerwowych, zwłaszcza błon i wtórne ich uszkodzenie. U chorych z otępieniem stwierdza się niedoboru wielu substancji odpowiedzialnych za czynność i zachowanie prawidłowych błon komórkowych, zwłaszcza, jak już powiedziałam, są to kwasy wielonienasycone, DHA, EPA oraz cholina, witamina B12, kwas foliowy, witamina C, E, selen oraz urydyna. W diecie szczególnie polecane są w związku z tym, jeszcze raz powtarzam, warzywa i owoce ze względu na dużą zawartość bioaktywnych folianów i witamin antyoksydacyjnych. Większe spożycie warzyw i owoców przez osoby dorosłe, w tym starsze, zwiększa potencjał antyoksydacyjny surowicy krwi, zmniejsza ryzyko występowania nie tylko chorób neurodegeneracyjnych, ale także innych chorób przewlekłych, w tym nadciśnienia tętniczego czy choroby endokrynnej serca albo udaru mózgu. Flawonoidy oraz ksantofile występujące w kolorowych warzywach czy owocach poprawiają funkcjonowanie komórek nerwowych, powodują regenerację neuronów, stymulują nitrogenezę w części mózgu odpowiedzialnej za pamięć, czyli właśnie w hipokampie i poprawiają procesy poznawcze, w tym pamięć i uczenie się. Inną bardzo ważną grupą związków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwzapalnym są karotenoidy. Wśród nich wymieniana luteina i zeaksantyna, podawane zwłaszcza przy zaburzeniach widzenia, przy chorobie plamki żółtej, zwłaszcza zniszczenia komórek siatkówki oka. Zalecenia żywieniowe dla ludzi starszych zawierają kilka ogólnych także zasad, według których osoby te powinny spożywać codziennie różnorodne produkty, ponadto zwiększyć spożycie nienasyconych kwasów tłuszczowych, skrobi, błonnika, natomiast zmniejszyć spożycie tłuszczu, cholesterolu, cukru, soli i używek. zaproponowano modyfikację piramidy żywieniowej z dostosowaniem dla osób powyżej 70 roku życia, która polega na dodaniu u podstawy specjalnej warstwy piramidy, która oznacza płyny, zalecając, aby ludzie starsi pili co najmniej 8 szklanek płynów dziennie, ponadto stosowali aktywność fizyczną, o której jeszcze powiem. W zaleceniach świętej Hildegard dla poprawy układu nerwowego polecany jest wolfram jako środek wzmacniający nerwy. Także hyzop, poprawiający funkcję wątroby i otruwający. Koper włoski, słodkie migdały, które powinno się spożywać od 5 do 10 dziennie. Oczywiście orkisz 3 razy dziennie w dowolnej formie, również z cynamonem, przyprawami. Wymieniane są nasiona babki plepłeśnik oraz owiec w formie owsianki. Jako rośliny otruwające polecane są bylica pospolita, kozieradka pospolita, także pokrzywa, koper włoski, bluszczyk, kurdybanek, czosnek, oliwki, galgant, tomber, chrzan, nagietek, cytryna i tabletki z rutą zwyczajną. Także kasztany jadalne, gałka muszkatołowa i goździki, które można dokładać do ciasteczek z mąką orkiszową. Za chwilę opowiem jeszcze o wpływie aktywności fizycznej. Według międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych zaburzenia te charakteryzują się upośledzeniem pamięci, trudnościami w uczeniu się, zmniejszoną umiejętnością koncentrowania się na zadaniu dłużej niż przez krótką chwilę. Często występuje wyraźne uczucie zmęczenia psychicznego przy próbie wykonywania zadań umysłowych, a uczenie się nowych rzeczy wydaje się trudne, nawet jeśli obiektywnie jest to efektywne, jednak żaden z objawów nie jest tak nasilony, żeby u danej osoby rozpoznać otępienie. Podczas rozpoznawania łagodnych zaburzeń poznawczych klinicyści najczęściej korzystają z tzw. kryteriów Petersena z Mayo Clinic, takich jak spostrzeżenie o pogorszeniu pamięci. Ogólny poziom inteligencji jest adekwatny lub lekko tylko niższy od oczekiwanego, a przyczyny występowania tych łagodnych zaburzeń poznawczych nie są nadal dokładnie określone. Mogą być one skutkiem zmian zwyrodnieniowych, także zmian naczyniowych, które prowadzą do różnego rodzaju udarów czy przemijającego niedokrwienia mózgu. W 2013 roku jedna z publikacji dowodziła, że stosowanie leków nie było związane z poprawą funkcji poznawczych, jednak obarczone występowaniem objawów ubocznych, szczególnie dotyczących dolegliwości żołądkowo-jelitowych. I jak dotąd nie potwierdzono, aby jakikolwiek środek farmakologiczny wpływał na hamowanie potencjalnego przejścia łagodnych zaburzeń poznawczych do otępienia, dlatego jak wspominałam na wstępie, poszukiwane są tak zwane alternatywne metody terapii, gdzie wymieniany jest przede wszystkim trening funkcji poznawczych, odpowiednio stosowana dieta, o której mówiłam, oraz podejmowanie aktywności fizycznej. Pozytywny wpływ aktywności fizycznej na hamowanie pogorszenia występowania łagodnych zaburzeń poznawczych, także brak progresji do otępienia, był opisywany w piśmiennictwie już dawno, prawie ćwierć wieku temu. Aktualne badania tylko potwierdzają poprzednie doniesienia. Już w 2009 roku wykazano, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko rozwoju demencji o prawie 30%, a także łagodzi czynniki ryzyka zaburzeń poznawczych związane z innymi chorobami, zwłaszcza układu sercowo-naczyniowego, poprzez zwiększenie wytwarzania w organizmie ludzi starszych czynników określanych jako neurotropowe, poprawiające neuroplastyczność i wzrost liczby neuronów. W 2011 roku opublikowano wyniki 12-letnich badań na populacji niemieckiej, gdzie wyraźnie dowiedziono, że sprawność fizyczna jest czynnikiem chroniącym przed rozwojem zaburzeń poznawczych, chociaż lepszym wskaźnikiem niż siła mięśniowa okazała się koordynacja ruchowa. W innych badaniach potwierdzono neuroprotekcyjny, czyli poprawiający stan nerwów, wpływ aktywności fizycznej. Wśród pacjentów rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych lub otępieniem badania potwierdziły poprawę funkcji poznawczych po 6 do 12 miesiącach ćwiczeń określanych jako aerobowe, czyli takie jak spacery, marsze na świeżym powietrzu. Po roku wykonywania ćwiczeń tego typu odnotowano wzrost objętości hipokampu, czyli tych struktur, gdzie występują zapisy pamięciowe, a także poprawę pamięci wzrokowej w dużej grupie ludzi w podeszłym wieku oraz zahamowanie związane z wiekiem utraty objętości istoty szarej w mózgu, a także badanie mózgowych sieci neuronalnych za pomocą rezonansu magnetycznego ujawniło poprawę po roku ćwiczeń. Wysiłek fizyczny obniża także ryzyko zaburzeń poznawczych poprzez łagodzenie zagrożenia występowania czynników naczyniowych, które, jak już mówiłam, mogą prowadzić do powstawania otępienia. Najbardziej efektywne dla zapobiegania obniżenia sprawności poznawczej jest wykonywanie systematycznych ćwiczeń o umiarkowanym poziomie intensywności, co prowadzi do zahamowania utraty objętości istoty szarej, wzrost objętości właśnie tych hipokamp, ośrodków, gdzie występują zapisy pamięciowe, także ogodzeniem czynników naczyniowych z poprawą funkcjonowania poznawczego badanych seniorów. Odkryto, że osoby wykonujące ćwiczenia fizyczne, a także posługujące się komputerem, wykazywały najmniejsze spośród wszystkich grup ryzyko rozwoju zespołu otępiennego. Wykazano, że trening wytrzymałościowy także może poprawiać sprawność poznawczych funkcji w zakresie selektywności uwagi i kontroli hamowania z równoczesnym wzmacnianiem siły mięśniowej u starszych kobiet. Już po 6 miesiącach ćwiczeń okazało się, że trening wytrzymałościowy oraz aerobowy są metodą tańszą i najbardziej efektywną niż trening równowagi czy regulacji napięcia mięśniowego. Ćwiczenia wytrzymałościowe jednak nie są rodzajem aktywności fizycznej preferowanej przez osoby starsze, dla których bardziej polecany jest systematyczny wysiłek fizyczny o umiarkowanym nasileniu. W publikacji z 2016 roku wykazano jednak, że ćwiczenia właśnie aerobowe, czyli jak już mówiłam, marsze, spacery na świeżym powietrzu czy praca w ogródku w istotny sposób poprawiają ogólne zdolności poznawcze. Efektywność obniżenia ryzyka występowania łagodnych zaburzeń poznawczych zależy nie tylko od doboru optymalnego treningu, w tym rodzaju i typu ćwiczeń, intensywności czasu trwania, ale również od sprawności krążeniowo-oddechowej danej osoby, oczywiście jej wieku, wyjściowego poziomu sprawności poznawczej i przyjmowania leków, a także środowiska społecznego. Według badań najbardziej obiecujące dla poprawy sprawności poznawczej u osób zdrowych powyżej 75 roku życia wydają się także ćwiczenia rozciągające i tonizujące. Odnotowano również pozytywny efekt wspomnianych ćwiczeń aerobowych i wytrzymałościowych. Wśród osób powyżej 65 roku życia umiarkowane ćwiczenia wykazywały związek ze zmniejszeniem ryzyka występowania łagodnych zaburzeń poznawczych, podczas gdy bardzo energiczne ćwiczenia albo ćwiczenia lekkie nie wykazywały podobnego efektu. Ponadto aktywność fizyczna zapobiega powstawaniu depresji i poprawia jakość snu. Wysiłek fizyczny reguluje i wzmacnia aktywność neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego, określonego od angielskiej nazwy BDN, oraz czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego, które prowadzą do poprawy neurogenezy, powstawania nowych komórek nerwowych, także z ich poprawą ukrwienia, co wzmacnia plastyczność synaptyczną
i gęstość dendrytów, czyli czuciowych wypustek nerwowych, redukując także inne czynniki, wagę, nadciśnienie, poziom cholesterolu, co stanowi wszystko działania profilaktyczne w celu zapobiegania chorobom małych naczyń i uszkodzenia istoty białej, także ze zmniejszeniem ryzyka występowania czynników, innych czynników naczyniowych, które mogą do otępienia prowadzić. Ponadto dochodziło do wzrostu liczby antyoksydantów, zapobieganiem utraty komórek nerwowych, a także poprawa metabolizmu mózgowego. Aktywność fizyczna jako profilaktyka, ale także leczenie opóźnia zaburzenia poznawcze, oceniana jest, jak już mówiłam, jako metoda mało ryzykowna, oczywiście pod warunkiem dostosowania rodzaju wysiłku fizycznego do konkretnego chorego, jego wieku, trybu życia, kondycji fizycznej, stanu somatycznego z ewentualnym współistnieniem chorób. Podkreślano także, że wysiłek fizyczny, ćwiczenia, treningi są nie tylko metodą tanią, ale szeroko dostępną, zalecając lekarzom, zwłaszcza pierwszego kontaktu, a także innym specjalistom, klinicystom, aby zachęcali starsze osoby do podejmowania systematycznej aktywności fizycznej, która powinna być dostosowana, jak już mówiłam, indywidualnie do każdej osoby. Pomimo licznych badań jednak nadal nie zostały stworzone standardy postępowania, jednak jako optymalną dla osób starszych, 70-letnich, proponowana jest utrata w związku z wysiłkiem fizycznym 1200 kalorii tygodniowo, najlepiej 3 razy w tygodniu, obejmując wysiłek fizyczny około 300 kalorii, a na jedną sesję wykonywanych ćwiczeń oraz taki trening, aby akcja serca wynosiła nie więcej niż 90 kilka uderzeń serca na minutę. Oczywiście, gdy nie ma przeciwwskazań. Polecane są, jak wspomniałam, już ćwiczenia aerobowe, które także poprawiają pracę serca, także wytrzymałościowe, które wzmacniają mięśnie, także siłowe, oporowe, takie jak marsz, marszobieg, nordic walking, pływanie, wioślarstwo, kolarstwo, narciarstwo biegowe, tenis stołowy, wchodzenie po schodach, praca w ogródku, natomiast niewskazane są biegi, które obciążają układ krążeniowy, a także układ mięśniowo-stawowy. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o profilaktyce łagodnych zaburzeń poznawczych, w tym szczególnie aktywności fizycznej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.